Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9:11, zapraszam na strefę samorządową, a dzisiaj w audycji porozmawiamy o sprawie, o której coraz więcej się mówi i dobrze, bo udział mieszkańców w procesach decyzyjnych w samorządach jest tematem ważnym, no i chyba ludzie też są coraz bardziej świadomi w tej kwestii. W czerwcu w Toruniu odbyło się takie forum praktyków partycypacji. No i jak poprawić jakość tych procesów partycypacyjnych, o tym dziś będziemy rozmawiać w audycji, a rozmawiać będą Sylwia Betlej, dyrektor Biura do Spraw Rady Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami Urzędu Miasta Gdańska.
Dzień dobry.
Elżbieta Strzelczyk, przewodnicząca zarządu dzielnicy Letnica w Gdańsku.
Dzień dobry.
Beata Nawrocka, pełnomocniczka prezydentki Sopotu do spraw kontaktów z rządem i samorządem.
Dzień dobry.
I Justyna Mazur-Dziadkiewicz, główny specjalista do spraw komunikacji zewnętrznej w Urzędzie Miasta Redy i radna miasta Wejherowa.
Dzień dobry.
Na początek zapytam o to obszar metropolitalny, bo wczoraj prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim. I czy waszym zdaniem utworzenie tej metropolii będzie miało wpływ na takie miękkie procesy w kształtowaniu metropolii? Czy mieszkańcy będą mieli jakiś, waszym zdaniem, realny wpływ na to, co w tej metropolii będzie się działo? Sylwia Betlej.
Ja myślę, że to tylko jest takie potwierdzenie naszej współpracy często i rozszerzenie tej współpracy zarówno na tych takich bardziej już formalnych jakby obszarach typu właśnie komunikacja miejska czy inwestycje. Natomiast my z naszego obszaru jako takie gminy często też współpracujemy przy kwestiach związanych z partycypacją, z mieszkańcami. Nie jest to oczywiście takie proste, dlatego że jednak mieszkańcy koncentrują się na swoim mieście i to do nich kierujemy często różnego rodzaju procesy, konsultacje, ale już za nami pierwsze doświadczenia sprzed lat i teraz kontynuujemy. Na przykład współpraca przy budżecie obywatelskim. Jeszcze przed pandemią właśnie tutaj razem z Wejherową, z Drumią, z innymi gminami tutaj oczywiście z Sopotem i z Gdynią współpracowaliśmy przy promocji wspólnej i wspólnego terminu głosowania. Teraz w tym roku też ustaliliśmy razem właśnie z Sopotem i z Gdynią, że właśnie przez to, że mieszkańcy jednak podróżują pomiędzy naszymi miastami, gminami i mamy te wspólne środki komunikacji chociażby, które będą właśnie w ramach metropolii też jeszcze bardziej się rozwijały, to mamy te przestrzenie, te miejsca, gdzie możemy wspólnie komunikować. I myślę, że teraz jakby pewnie dalej będziemy rozwijać skrzydła i jakby tą współpracę rozszerzać i myślę, że to właściwie ciekawe czasy przed nami, jak to zrobimy. Chociaż rzeczywiście zawsze warto pamiętać, że mieszkańcy to jednak też taka działka, która bardziej jest lokalna, przywiązanie do własnego miejsca, ale to nie oznacza, że nie możemy mieć jakichś wspólnych procesów.
Ja chętnie dołożę troszkę inną perspektywę, bo ja uważam, że w ogóle sam pomysł, który był wypracowany i który został przyjęty właśnie wczoraj ważnym podpisem prezydenta, w ogóle był wypracowany w bardzo szerokich, wieloletnich konsultacjach i to jest efekt naprawdę szerokiej współpracy, szerokiej partycypacji całego obszaru metropolitalnego i to jest naprawdę sukces tego, jak można prowadzić bardzo świadomie procesy i jednomyślność, jednogłośność w jakby oczekiwaniu przyjęcia tej ustawy jest wielkim sukcesem tutaj partycypacji właśnie samorządowej. A druga kwestia jest taka, myślę, że jest mnóstwo spraw, które będzie trzeba na początku organizacyjnych rozwiązać i tego, jak ma wyglądać ta nasza przyszłość w metropolii. I to jest bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o procesy partycypacyjne i bardzo wierzę w to, że będziemy chętnie po nie sięgać i wypracowywać wspólnie z mieszkańcami te rzeczy, które nas łączą i te sprawy, które nas łączą. Bo oczywiście, tak jak wspomniała pani Sylwia, że jest oczywiście mnóstwo lokalnych spraw, ale to są sprawy miejskie. Natomiast jest też mnóstwo spraw metropolitalnych i mam nadzieję, że będziemy o tym dyskutować. Więc trzymam kciuki za procesy partycypacyjne.
Justyna Mazur-Dziadkiewicz.
Przede wszystkim to, co cieszy, to to, że to się w końcu ziściło i że pracowało nad tym, jeżeli się nie mylę, 61 gmin. I myślę, że tu już mamy do czynienia z pewnym partycypacyjnym procesem, że wszystkie te gminy, niezależnie od tego, kto jaki ma temperament, kto jakie ma przyzwyczajenia, jak długo pełni swoje kadencje, potrafiły się spotkać i też no, wywrzeć taki pewien nacisk i pewną presję na prezydenta, wystosowując liczne pisma, prosząc go o to, aby ten podpis pod tą ustawą wypracowaną w Sejmie i zaakceptowaną przez Senat mógł dojść do skutku. Ja, patrząc z perspektywy też osoby, która pracuje w Komisji Kultury Obszaru Metropolitalnego, mogę powiedzieć, że patrząc na przykład na ofertę kulturalną między gminami, widzimy jasno, że to jest jeden organizm. Widzimy jasno, że ludzie z Redy często sięgają po ofertę w Gdyni. Ludzie z Gdyni często sięgają po ofertę do Sopotu. Ludzie z Wejherowa chętnie jeżdżą do Gdańska. I tutaj już nawet przy takich działaniach...
I odwrotnie.
Tak. Dokładnie. I już tutaj widzimy, jak bardzo ta współpraca jest potrzebna i tak jak zauważyłaś tutaj, kwestia nawet informowania się o tym, co która gmina ma do zaoferowania także innym, jest niezwykle ważne, bo pewne rzeczy, czy ławki, kosze na śmieci staną tu czy tu, tak, to zawsze pozostanie w kompetencji tej konkretnej gminy i pewien patriotyzm lokalny zawsze zostanie w tej konkretnej gminie. Ale są działania, które prowadzimy w sposób otwarty. I tak jak na przykład Reda ma swoją fabrykę kultury, która też może jakieś działania prowadzić na rzecz mieszkańców, czy Rumi, czy Wejherowa. Czy Wejherowa ma Filharmonię Kaszubską. Czy mamy stację Kultura w Rumi. No jakby to jest jeden organizm, ludzie podróżując i to jest też fajne, że metropolia daje olbrzymie szanse na nowe rozwiązania transportowe, które umożliwią ludziom przemieszczanie się swobodne i sięganie po tą ofertę kulturalną, czy też każdą inną, bo to nie tylko kultura, ale też i gastronomia i to, co robią przedsiębiorcy. To wszystko moim zdaniem teraz będzie mogło w pełni rozkwitnąć i to jest taka ta szczelina, która będzie mogła być wypełniona także
bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania na przykład.
Dokładnie.
Nie? Że po prostu wszystko będzie bliżej.
Tak.
Elżbieta Strzelczyk.
Tak, ja uważam, że ta ustawa to jest akurat dobry taki przykład tego, że dialog i partycypacja właśnie małych gmin ma sens. To znaczy, tak jak tutaj panie wcześniej powiedziały, 61 gmin w tej chwili weszło w nasz związek metropolitalny, ale właściwie to obszar metropolitalny, tak? I zwracam uwagę na to, że gdyby nie dialog z Kancelarią Prezydenta na ostatnim etapie, na przykład tutaj naszych samorządowców z Pomorza, to prawdopodobnie byłby problem z tym, żeby kancelaria doradziła prezydentowi podpisanie tej ustawy. Natomiast był taki dialog, wiem, że się odbywał i to doprowadziło do tego, że pan prezydent podpisał tą ustawę, która kiedyś wiemy doskonale, że była przez opozycję dzisiejszą była mocno wstrzymywana, w zasadzie to nieprzepuszczana do biegu prawnego. No ale dzięki temu, że był dialog z panem prezydentem, pan prezydent wysłuchał właśnie tych mniejszych gmin, udało się tą ustawę w tej chwili.
Tak, i kilka postulatów prezydenta też udało się wprowadzić.
Tak, i poza tym tam były poprawki wniesione przez akurat opozycję, które zostały zaakceptowane przez większość parlamentarną, więc w takiej sytuacji no, prezydent podpisał ustawę i teraz w rękach naszej metropolii, tak, czy rzeczywiście to będzie tak, jak panie mówicie. Czyli rzeczywiście tak, że mieszkańcy odczują to, że mieszkają w metropolii, a nie w tych jakichś tam osobnych gminach, które każda się rządzi swoimi prawami. Także w rękach samorządowców w tej chwili wszystko, moim zdaniem.
Ja jeszcze chciałam też zauważyć, że metropolia daje szansę na to, żebyśmy się nawzajem widzieli i wymieniali dobrymi praktykami. I sam fakt, nawet rozmowy, która odbyła się przed naszym wejściem do studia, to, że my tutaj sobie opowiedziałyśmy o tym, co kto robi, co kto fajnego zrobił, że mamy szansę i płaszczyznę rozmowy o tym, co dobrego, to myślę, że to też jest ogromna wartość.
No dobrze, to w takim razie Reda, jakie ma doświadczenia w tych procesach partycypacji mieszkańców? Bo przy rozmaitych decyzjach samorządowych ta decyzja mieszkańców no jest potrzebna, tak? W Redzie była narada obywatelska. Tak. Czego dotyczyła?
Narada obywatelska dotyczyła transportu publicznego i tutaj w ogóle te procesy partycypacyjne to jest taka w dużej mierze powiedziałabym konik zastępcy burmistrza Dominiki Kudlińskiej i drugiego zastępcy Jakuba Pilarskiego, który znowu koncentruje się na tych sprawach oświatowo-społecznych. I teraz mieliśmy tą naradę, która była poświęcona transportowi. Ona była współorganizowana z Fundacją Stocznia i Fundacją Sędzimira w ramach takiego projektu dotyczącego zielonej transformacji samorządów, gdzie zaprosiliśmy mieszkańców do wypowiedzenia się na temat tego, jaki oni by ten transport chcieli mieć, czego potrzebują i żeby wskazali nam te punkty, których my być może z perspektywy urzędu nie dostrzegamy. Przeprowadziliśmy to z dużą pomocą, konkretnie Marii Agaciak, Marii Beliny Brzozowskiej z Fundacji Stocznia, które nas przeprowadziły przez po pierwsze rekrutację mieszkańców do tego, aby w tym procesie wzięli udział, bo zależało nam na tym, aby każda z grup społecznych miała swoją reprezentację, co do której nie będzie żadnych zastrzeżeń, że jest to reprezentacja właściwa. Wcześniej też dokonaliśmy bardzo ryzykownego kroku, mianowicie wrzuciliśmy w media społecznościowe takie hasło, że przystępujemy do Narady Obywatelskiej, prosimy, komentujcie nam, co myślicie o reckim transporcie publicznym. I to było niesamowite, bo tak postawione pytanie i włączenie mieszkańców w te procesy sprawiły, że na ponad 200 komentarzy, które się pojawiły pod tym wpisem, było ponad 190 merytorycznych, rozsądnych, wartościowych spostrzeżeń. Wiadomo, nie unikniemy tego jakiegoś procentu takiego hejtu i takich docinek, bo to teraz wszystkie samorządy się z tym mierzą i to też na tym forum w Toruniu wybrzmiało, że te takie grupy hejterskie, że jeden człowiek czasami potrafi zrobić dużo zamieszania, ale te ponad 190 merytorycznych uwag następnie przepracowaliśmy właśnie w tych grupach reprezentacyjnych, takich reprezentatywnych dla całego społeczeństwa, gdzie były osoby pracujące, niepracujące, młodsze, starsze, z dziećmi, bez dzieci, poruszające się na wózkach inwalidzkich, z niepełnosprawnościami. Byli też przedstawiciele MZK Wejherowo jako operatora u nas transportu publicznego, byli także urzędnicy, była pani burmistrz Kudlińska. To wszystko sprawiło, że wypracowaliśmy rozwiązania, na które sami byśmy prawdopodobnie nie wpadli. Jak mogę podać taki przykład, z którego myślę, że jesteśmy wszyscy dumni.
Właśnie, co się udało?
To jest to, że po pierwsze, teraz właśnie świeżo, dosłownie parę dni temu burmistrz ogłosił, że tak zostanie uruchomiona, burmistrz Mateusz Richert, że zostanie uruchomiona linia numer 19, czyli tak zwana linia zdrowotna. Bo okazało się, że przedstawiciele, ale seniorów, nie tylko młodzieży, także matek na przykład z dziećmi potrzebują linii, która łączyłaby wszystkie punkty takie przychodniane. I to nie tylko w ramach samej Redy, ale także takie, które dojeżdżają do Rumi, gdzie jest bardzo duże, taka właśnie duża przychodnia, z której korzysta wielu mieszkańców całego małego Trójmiasta Kaszubskiego. I ta linia powstała i mogę powiedzieć, że był to postulat mieszkańców, który my intuicyjnie czuliśmy, ale dostaliśmy bardzo solidne fundamenty, żeby móc taką decyzję podjąć i też radni tutaj wykazali się dużą odpowiedzialnością, godząc się na wprowadzenie tego do budżetu. Drugą taką rzeczą są na przykład ławeczki, ponieważ nam się zawsze wydawało, że jeżeli ludzie nie korzystają z autobusu, a wybierają samochód, to pewnie nie ma linii, źle ten autobus jeździ, nie w tych godzinach i tak dalej. Oczywiście to jest jakiś procent, ale okazało się, że seniorzy powiedzieli, że właściwie oni mają czas i oni mogą się przejść. Problem polega na tym, że oni nie mają gdzie sobie zrobić przystanku po drodze. I że dla nich największą trudnością jest to, że oni po prostu, jak odczują zmęczenie, czy w upale, czy chcą wyjąć ten parasol w czasie deszczu, muszą przysiadać na koszach na śmieci, bo po prostu niespecjalnie jest miejsce, gdzie mogą przysiąść. Bezpośrednią odpowiedzią na to była konsultacja przeprowadzana z Radą Seniorów i po prostu wyjście urzędnika z Wydziału Inwestycji w miasto z przedstawicielami seniorów i po prostu zobaczenie, w których punktach te ławki są najbardziej potrzebne. Następnie złożenie wniosku o dofinansowanie na te ławeczki. Jesteśmy w tej chwili w procesie podpisywania umowy na ławki, które staną, żeby odciążyć seniorów od właśnie pokonywania jakichś długich odległości bez możliwości odpoczynku. I to są lokalizacje wskazane na podstawie tego, co myśmy usłyszeli. To nie były ławki, które zostały na mapie zaplanowane, że tak jak w tym filmie, nie? Że tu będzie jezioro, a tu będzie las. Nie. Po prostu urzędnicy wyszli ze swoich biurek, poszli w miasto z przedstawicielami mieszkańców, którzy powiedzieli, tego potrzebujemy, tu tego brakuje. I to są takie dwie rzeczy, z których ja jestem bardzo dumna. Ponadto też chciałabym powiedzieć, że mamy tak bardzo fajny projekt, w który wejdziemy teraz od września tego roku. To jest Miasto Przyszłości, Reda 2036, czyli Głos Młodzieży, który zmienia decyzje i to jest inicjatywa Jakuba Pilarskiego, ponieważ z Fundacją Infinity robimy taki projekt, który nie tylko pozwoli Młodzieżowej Radzie i Młodzieży na to, żeby oni się wypowiedzieli w danych kwestiach, ale włączy ich bezpośrednio w procesy już decyzyjne i da im dużą skuteczność, także na to też czekamy.
Dobra, to jest Reda. Sopot ma za sobą panel obywatelski dotyczący tego, jak usprawnić parkowanie w Sopocie i komunikację. Tak. I jakie są efekty tego panelu?
Tak, pod koniec 2024 roku Rada Miasta Sopotu przyjęła uchwałę o konsultacjach społecznych, która nam pozwoliła organizować takie szersze i bardziej skomplikowane procesy partycypacyjne, i panel obywatelski jest takim procesem. Jest to drogie narzędzie, dlatego warto je bardzo rozsądnie używać, natomiast rzeczywiście temat parkowania w każdym mieście jest tematem trudnym, jest mnóstwo głosów w tej dyskusji, mnóstwo opinii, mnóstwo jakby no spojrzeń na politykę parkingową. W związku z tym zdecydowaliśmy się sięgnąć po ten trudny temat. Zaprosiliśmy do współpracy Fundację Pole Dialogu, która dla miasta zorganizowała cały proces panelu obywatelskiego, i rzeczywiście 34 mieszkańców, którzy odzwierciedlają strukturę mieszkańców Sopotu pod względem wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, które to 34 osoby wypracowały 40 rekomendacji, które w głosowaniu otrzymały największe poparcie wszystkich uczestników panelu. I co ciekawe, dzisiaj mamy lipiec 2026 roku, już ponad 70% rekomendacji jest wdrożonych. Wiele z nich właściwie pomogło podjąć decyzję, ponieważ miasto trochę nie wiedziało, jak zorganizować pewne na przykład jak zwolnić mieszkańców częściowo z opłaty, w jaki sposób, których mieszkańców, albo na przykład jak zorganizować miejsca parkingowe, czy wszędzie, czy potrzebujemy takich punktów kiss and ride w mieście, czy mamy możliwość podrzucenia mieszkańca na dworzec, który ma walizki, bezpłatnie go jakby zostawić tam, żeby mógł sobie dalej podróżować. I tego typu rozwiązania wyszły w panelu, wzmocniły decyzyjność miasta i rzeczywiście bardzo mocno wpłynęły na to, żeby wdrożyć te rozwiązania. Oczywiście ważne jest, i mi się wydaje, że to jest taki temat, który dosyć mocno jest jakby no, zawsze hamulcowym. Partycypacja społeczna i włączanie mieszkańców w dyskusję to nie jest oddawanie im decyzyjności. Decyzje podejmują urzędnicy, którzy są zatrudnieni, którzy mają odpowiedzialność za swoje decyzje, którzy znają prawo. Mieszkańcy nam pokazują wachlarz możliwości, pokazują nam różne perspektywy, wpływają na to, żeby nasze decyzje jako urzędników były jak najbardziej odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb mieszkańców, a konsekwencje tych decyzji to już jest nasza sprawa. Dlatego pytajmy i słuchajmy mieszkańców, bo tak jak też przykład Redy pokazuje, czasem rozwiązanie jest zupełnie gdzie indziej, czasem rozwiązanie wcale nie kosztuje dużo pieniędzy, jest bliższe mieszkańcom, a dzisiaj na przykład mogę powiedzieć, że na sesji absolutoryjnej w raporcie o stanie miasta, jeden z mieszkańców, którzy się zgłosili do dyskusji, co było dla mnie bardzo satysfakcjonujące, to był właśnie uczestnik panelu obywatelskiego, który postanowił podziękować miastu za tą możliwość, że od tej pory zainteresował się życiem miasta zupełnie inaczej, że wylosował go, no los tak naprawdę zdecydował o tym, no wysłał nam zgłoszenie, że jest zainteresowany. Los zdecydował, że wziął udział i dzisiaj patrzy na miasto innymi oczami i widzi zmiany, które wspólnie wyprocesował w trakcie panelu obywatelskiego. Więc zachęcam miasta, że to jest bardzo... Czasami promocja kosztuje więcej, a panel obywatelski daje bardzo fajne efekty.
Rozmawiamy o dobrych doświadczeniach i o dobrych efektach różnych konsultacji, panelów z mieszkańcami. Jakie Gdańsk ma doświadczenia w tej kwestii?
Pozytywne
tak. I jakie dobre efekty były?
I pozytywne, i trudne czasami, bo trzeba pamiętać, że czasami te tematy do rozmowy nie są wcale łatwe i znaleźć jakieś rozwiązanie to duże wyzwanie. Przeżyliśmy i te duże procesy typu panele obywatelskie, czy duże konsultacje, na przykład strategii miasta Gdańska. Po szereg takich małych konsultacji, czy spotkań z mieszkańcami, czy jakichś innych form takiego wypracowania jakiegoś rozwiązania. I to widać też, jakby widzimy też z perspektywy, w ogóle warto, tutaj wspominaliśmy o różnych narzędziach, właśnie panel, narada. To są narzędzia, które są też adekwatne do danego procesu. Tutaj też właśnie w przerwie rozmawiałyśmy, że jednak należy, w momencie, zanim zaczniemy jakieś konsultacje, to musimy się zastanowić,
właśnie jakim narzędziem, tak? Nie każde narzędzie jest adekwatne do danego procesu, do danej kwestii. O czym się przekonaliśmy właśnie przy okazji panelu. Ale widzę, że, bo jednak współpracuję właśnie z radami dzielnie, z mieszkańcami od wielu, wielu lat i jakby też z mojego doświadczenia widać, że wiele takich procesów i bardzo łatwiej mieszkańców zaangażować, jeżeli mamy na przykład małe, lokalne konsultacje dotyczące na przykład ich podwórka, ich ulicy, bo jednak to jest coś, co bezpośrednio dotyczy mieszkańców i zaprosić ich na te konsultacje na pewno jest łatwiej niż kiedy mówimy na przykład o strategii miasta, gdzie jest to jednak taki trochę poziom bardziej abstrakcyjny i jakby musimy się wtedy skupić na pewnych kierunkowych działaniach, a nie właśnie tego, czy rzeczywiście gdzieś nam brakuje tutaj może przystanku, czy powinniśmy zrobić jakąś inwestycję. Więc na pewno ta skala wyzwań jest różna, ale co warto podkreślić, co tutaj jakby wszyscy, bo jesteśmy z tego samego obszaru, wiemy, że faktycznie trzeba też dawać informację zwrotną, informować, co się z tymi wynikami konsultacji dzieje, jakby pokazywać, że ten efekt jest. Wiadomo, że nie zawsze te i jakby sam format konsultacji nie oznacza wprowadzenie tych wszystkich rozwiązań, ale to zapytanie o zdanie i sprawdzenie, czy takie rozwiązanie, czy inne i zmierzenie się z tymi propozycjami, no to już jest jakby wartość sama w sobie, jeżeli chodzi o te wszystkie spotkania, rozmowy, wyjście w teren, w ogóle zobaczenie, przejście tego miejsca, zobaczenie na własne oczy, o czym mieszkańcy mówią, no to jest nasze zadanie. W tym pracujemy, do tego zostaliśmy jakby wskazani właśnie przez prezydent i jakby chcemy jakby przekazać tą perspektywę mieszkańców właśnie w ten proces decyzyjny. No i też jakby dużą naszą odpowiedzialnością jest to, żeby potem pokazać, co się z tym działo. Mamy to wyzwanie chociażby przy budżecie obywatelskim, gdzie czasami łatwiej pokazać fakt, że coś się nie zrealizowało, niż te wiele, wiele rzeczy, które zrealizowaliśmy i stojąc właśnie przed wyzwaniem głosowania we wrześniu, już właśnie myślę o tym, co tutaj teraz, jak pokazać te efekty pozytywne właśnie, żeby przekonać mieszkańców, żeby głosowali. Bo mamy wiele takich narzędzi typu budżet obywatelski, czy wybory do rad dzielnic, tak, gdzie jakby one są wpisane. One są wpisane tak? Właśnie w tą naszą jakby codzienność i to też jest wyzwanie, żeby właśnie przez to, że one już się troszkę opatrzyły, one są.
W ubiegłym roku 10% mieszkańców wzięło udział?
Średnio. I to nie jest też jakby jakiś ewenement w stosunku w skali polskiej, bo jednak wymieniamy się doświadczeniami i wiemy, że to głosowanie w budżecie obywatelskim jednak nie jest jakoś spektakularnie wysokie. Wiem też, że Sopot ma większe, i wiem też, jak u nas to wygląda na poziomie dzielnic. Tutaj przykładem jest właśnie Letnica, Ela Strzelczyk, że jakby właśnie w tych mniejszych społecznościach łatwiej nawet dotrzeć do mieszkańców, zachęcić ich do czegoś, do tego spotkania, do tych konsultacji, do głosowania w budżecie obywatelskim czy na swoich radnych, bo mieszkańcy bardziej to widzą ten efekt. Więc ale to nie oznacza, że nie możemy robić dużych procesów i że nie powinniśmy, bo powinniśmy, bo im więcej pytamy, im więcej zadajemy pytań, tym potem mamy jakby większą, tą większą materię do podjęcia decyzji.
Pani Sylwia Betlej na tym forum w Toruniu, o którym wspominałyśmy, prowadziła panel, którego tytuł bardzo mi się spodobał, jest znamienny, hit czy kit, po co nam jednostki pomocnicze? No w Gdańsku rzeczywiście w ostatnich miesiącach pojawiły się takie głośne wyrazy niezadowolenia, że tak to ujmę. Radni dzielnicowi narzekali na brak sprawczości, brak kontaktu. No wiadomo, że rady dzielnic chciałyby mieć pewnie realny i bardziej realny wpływ na to, co się dzieje w ich dzielnicy. No słyszę od miasta, zrobimy wam konsultacje. Reforma rad dzielnic była w Gdańsku 5 lat temu. Czy są jeszcze potrzebne jakieś zmiany, jak to od tej strony oddolnej, że tak powiem, Elżbieta Strzelczyk, wygląda ta współpraca i partycypacja mieszkańców w Gdańsku akurat?
Tak, to znaczy zmiany są na 100% potrzebne, to już wiemy i to na pewno tutaj wie pani dyrektor, bo akurat uczestniczy w tym procesie dialogu. To znaczy tak, ja może zacznę od tego, że jeżeli chodzi o w ogóle uwzględnianie głosu mieszkańców w dyskusji, w ogóle w podejmowaniu decyzji w Gdańsku, to akurat Biuro do Spraw Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami to akurat może się poszczycić dużymi sukcesami, bo rzeczywiście nas słucha. Natomiast poza tym to właśnie tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, od kilku miesięcy w zasadzie jest właściwie od tej nowej kadencji Rady Dzielnic, która się zaczęła pod koniec 2024 roku, jesteśmy na takim etapie, że mamy naprawdę olbrzymie rozczarowanie tym, jaki my mamy wpływ jako dzielnice na to, co się w Gdańsku dzieje. I to jest tak, że na przykład, jeżeli chodzi, powiedzmy, o strefę płatnego parkowania, to akurat tutaj, no może poza centrum, ale poza tym absolutnie jest uwzględniany głos dzielnic. To znaczy wprowadza się je tam, gdzie dzielnice takie uchwały przeprowadzają, czyli chcą tego wprowadzenia strefy płatnego parkowania, co oczywiście dla niektórych może być zadziwiające, ale to jest wtedy, kiedy się zaczyna deficyt miejsc do parkowania i naprawdę już nie potrafimy sobie z tym poradzić jako mieszkańcy i wtedy rady dzielnic rzeczywiście podejmują decyzję i miasto to rzeczywiście uwzględnia. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe sprawy, no to ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia krótkiego jako radnej dzielnicy, że w zasadzie praktycznie nie dostajemy odpowiedzi na nasze uchwały. To jest tam powiedzmy 10, 20, 30% w porywach. Albo w ogóle nie dostajemy, albo dostajemy po bardzo długim czasie te odpowiedzi, pomimo tego, że biuro, które prowadzi pani dyrektor, akurat bardzo monitoruje, próbuje to rzeczywiście wymóc na jednostkach miasta. Natomiast niestety tego dialogu w zasadzie nie ma. I takim przykładem tego, że nie ma tego dialogu, to jest na przykład to, jak ZTM, powiedzmy, konsultuje rozkład jazdy, ewentualnie przebiegi linii, ewentualnie jakieś na przykład usuwanie autobusów. Ja akurat tutaj takim koronnym przykładem dla mojej dzielnicy nie tylko jest akurat autobus 283, który został akurat do nas skasowany, poza tym letnica to jest jeszcze do tego dosyć trudna dzielnica, dlatego że w tej chwili mamy bardzo duży deficyt dróg. To znaczy drogi są bardzo mocno opóźnione w budowie i drogi z umów szesnastkowych, czyli z ustawy o ruchu o budowie dróg, artykuł 16, czyli te, które budują deweloperzy. My jesteśmy taką dzielnicą, która jest częściowo bardzo starą, bardzo piękną dzielnicą zrewitalizowaną. I tam akurat nie wygląda to źle, jeżeli chodzi o drogi, to znaczy powiedzmy, że są przejezdne, natomiast w dużej części to jest tak, że jest bardzo, bardzo z tym źle. No akurat niedługo, w środę się spotykam z wiceprezydentem Borawskim, ale którego zapraszamy już, to znaczy zapraszamy pana wiceprezydenta odpowiedzialnego za budowę tych dróg, ale również panią prezydent Tulkiewicz od dawna, to znaczy od czasu, kiedy ja zostałam radną w dzielnicy, przewodniczącą zarządu, to zapraszamy. Niestety nie ma tych konsultacji z nami, nie ma dialogu, to znaczy dialogu takiego, że na przykład mieszkańcy chcieliby się spotkać, o tym porozmawiać. Teraz dopiero już wiemy, że już miasto uzyskało, to znaczy Robek uzyskał akurat, bo to nasz deweloper główny, nie tylko, nie jeden oczywiście, ale główny uzyskał ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w Letnicy i dzięki temu w przyszłym tygodniu jest spotkanie. A dotąd, niestety tego nie było. Jak były, myśmy dopiero po konferencjach prasowych, które zwoływaliśmy jako mieszkańcy, dopiero się udawało jakieś informacje wymóc z miasta, ale też wiemy, że w Gdańsku powstało coś takiego jak międzydzielnicowy zespół do spraw reformy rad dzielnic, dlatego że w tej chwili widzimy, że ostatni statut, który został uchwalony w poprzedniej kadencji Rady Miasta, przyznaję, byłam wtedy radną miasta, więc niestety troszeczkę przyłożyłam się do tego, że ten statut został uchwalony, ale to było po konsultacjach z radami dzielnic i on w tej chwili jest naprawdę bardzo niedoskonały, można tak powiedzieć. Natomiast na razie nie widzimy tego, żeby się miał zmienić. I ten międzydzielnicowy zespół powstał jako wynik tego, że rzeczywiście potrzeba, żeby tych dzielnic bardziej słuchać.
Sylwia Betlej.
Jednak będę trochę bronić nie siebie, bo rzeczywiście tutaj jako biuro mamy bardzo dużo do czynienia z radami, współpracujemy i to jest nasze zadanie, ale przede wszystkim też na co dzień już z wieloma radnymi się już tak poznaliśmy, że w zasadzie rzeczywiście ta nasza współpraca już nawet jest na jakimś innym poziomie. Ale to nie o nas chodzi, tylko chodzi o skalę całego miasta. I to też, ja wiem, że to są wyzwania, zwłaszcza w komunikacji miejskiej, gdzie dostosowanie linii autobusowych czy tramwajowych do potrzeb dzielnicy jest trudne, bo gdzieś jednak to się odbija pewnie na jakiejś innej dzielnicy. Więc jakby rozumiem, że mogą być trudności w tym zakresie. Aczkolwiek tak jak tutaj właśnie Ela Strzelczyk wspominała, są też inne obszary, gdzie jednak ten głos dzielnic jest wielokrotnie słyszany właśnie i uznawany przede wszystkim, zwłaszcza w kwestiach właśnie współpracy przy organizacji ruchu drogowego, Rozwojowego i mamy takich przykładów dużo, bo też i w przypadku dzielnicy Brętowo, tam bardzo ważna jest dzielnica ulica Dolne Migowo, więc jakby tych inicjatyw właśnie takich lokalnych dzielnic jest bardzo dużo i jakby one są właśnie tym przyczynkiem do tego, żeby się zająć jakąś sprawą. Jedna sprawa to jest czysto formalna, te kwestie odpowiedzi na uchwał, które monitorujemy i jednak ta sytuacja znacznie się poprawia. Być może gdzieś w jakichś poszczególnych dzielnicach jest gorzej, ale jakby cały czas monitorujemy. Natomiast
w Letnicy jest gorzej, może.
Ja to sprawdzę, ale nie sądzę, żeby było aż tak źle. Natomiast istotna jest taka współpraca codzienna, taka, gdzie właśnie Rada mówi, że jest problem z takim i z takim tematem. Spotykamy się bardzo, teraz prezydent Grzalak bardzo dużo się spotyka z radami dzielnic, idziemy w teren i jakby inicjujemy pewien temat, tak? Inicjujemy sprawdzenie, co można w tym aspekcie zrobić i mamy takich przykładów właśnie tych działań inicjowanych przez Radę Dzielnic bardzo dużo, oprócz tych takich spraw czysto codziennych, czy takich kolegiów, czy spacerów, gdzie też na tych spacerach z panią prezydent w dzielnicach bardzo często rady wskazują, że właśnie tu jest problem, tym się trzeba zająć i to potem jakby monitorujemy, żeby to było wykonane. Także jakby mam nadzieję, że w skali całego miasta i jakby z różnej perspektywy to jednak jest ta współpraca.
Dobrze, abstrahując już od tych rad dzielnic, wracając do tych konsultacji, paneli, narad obywatelskich, czy też to mnie ciekawi i też myślę, że jakieś rozwiązanie można wypracować, czy w tych konsultacjach biorą udział właśnie głównie tacy aktywiści miejscy, czy to pojawiają się nowe osoby? Jak właśnie te nowe osoby zachęcić do tego, żeby to chcieli brać udział?
Tak,
w
ja
tym
się chętnie
support
na ten temat wypowiem, bo właśnie mieliśmy fajną dyskusję na panelu w Toruniu i rzeczywiście jednym z takich wyzwań, które jest często wskazywane, to jest to, że zabierają głos zawsze ci, co są na co dzień najgłośniejsi, ci, co z zasady są przeciwni, albo są z zasady za i po prostu są, trochę dominują tą przestrzeń. Sięganie po te takie profesjonalne narzędzia partycypacyjne pozwala nam wyjść trochę z tej pułapki takiego właśnie aktywistycznego wypowiadania się na różne tematy i to jest w sytuacji trudnych kwestii, które wymagają właśnie decyzji takiej, która dotknie większość mieszkańców, naprawdę warto po nie sięgać, bo rzeczywiście czy w konsultacjach, czy spotkaniach, czy na spacerach, które są ważnymi sposobami na to, żeby właśnie wsłuchać się w głos mieszkańców, dowiedzieć się, co myślą, jakie mają pomysły, no to możemy się narazić tam w trakcie takich wydarzeń na te takie dominacje, które też zniechęcają te osoby, które rzeczywiście mają coś do powiedzenia. A jeśli sięgniemy po naradę, po panel, które mają właśnie pewną strukturę, są uczestnicy, są wyłaniani w takiej formie właśnie reprezentatywnej, czyli zapraszamy, ktoś się zgłasza, system losuje, mamy zaproszenie. Myśmy wielokrotnie słyszeli od naszych panelistów, że są wdzięczni, że mogli wziąć w tym udział, dlatego że nigdy by się nie zgłosili do tego, żeby się wypowiedzieć na ten temat. Po pierwsze, bo może nawet nie mają samochodu, ale jednak korzystają z ulic, chodzą po chodnikach, mają rodziny, ktoś do nich przyjeżdża, gdzieś muszą czasami dojechać czy do lekarza, czy coś i w pewnym sensie są użytkownikami tej przestrzeni wspólnej i mają prawo głosu.
Justyna Mazur, Dziadkiewicz.
Tak, to znaczy ja bardzo uważnie słucham tego, co mówiła Sylwia, co mówiła Beata, co też pani Ewa mówiła, i z tego wszystkiego rzeczywiście jest problem, z którym mierzą się samorządy, jest to, że ci ludzie są najgłośniejsi, natomiast bardzo się cieszę, że spotykamy się w gronie ludzi, którym zależy na tym, żeby nabyć kompetencje i właściwie dobierać narzędzia. To jest bardzo ważne, co powiedziała Beata, że umiejętność doboru narzędzi gwarantuje nam też to, że usłyszymy wszystkich, bo temu właściwie służy partycypacja obywatelska. To znaczy, ona się składa z takiej piramidy. Podstawą to jest to, że władza, która została wybrana ileś lat temu, czy samorządowa, czy rządowa, jest gotowa do informowania o bieżących swoich działaniach. Drugi poziom to jest ten poziom, że pytamy, rozmawiamy, konsultujemy. I trzeci poziom, szczyt, to jest to, że dajemy mieszkańcom, czy też obywatelom, obywatelkom jakieś pole do działania w swoim zakresie, tam gdzie już te narzędzia takie urzędowo-włodarzowe, powiedzmy, nie sięgają. I myślę, że tak jak tu jesteśmy, to już jesteśmy gdzieś przy tym szczycie. I to jest strasznie fajne, że nabywamy te kompetencje. To trzeba różnicować. To, co chciałam powiedzieć i to na przykład ja osobiście uważam, że ten argument jest bardzo ważny, żeby zachęcić ludzi do udziału w tych procesach. Że my poprzez to, że rozmawiamy rozmawiamy, stajemy się wszyscy współodpowiedzialni za przestrzeń, w której żyjemy. A współodpowiedzialność polega też na tym, że niezależnie od tego, czy ja lubię mojego sąsiada, czy ja nie lubię mojego sąsiada, to bardzo bym chciała, żeby życie w moim sąsiedztwie było lepsze. Żeby jakość mojego i tego sąsiada życia była lepsza. I tutaj możemy się spotkać w rozmowie niezależnie od poglądów i wszystkiego innego i budujemy też coś, co myślę, że jest bardzo ważne w czasach, w których żyjemy, wspólną odporność. Bo wiecie, jak przyjdzie kryzys, to będzie taka sytuacja, że to nie będzie miało znaczenia, czy my się lubimy, czy my się nie lubimy. My musimy umieć rozmawiać, żebym ja mogła pójść do sąsiada po pomoc, a nie musiała jechać na drugi koniec miasta do kogoś, kogo lubię.
Tak sobie myślę, że niektórzy też się boją, bo boją się, że będą zakrzyczani przez tych aktywistów właśnie.
Tak, i narzędzia, tak, które nabywamy właśnie umożliwiają dokładnie zabranie głosu i też jakby
to wybrzmiało u nas wśród głosów panelistów. Oni byli wdzięczni, że wzięli udział w panelu, bo normalnie boją się zabierać głos, po prostu. Bo są ludzie, którzy krzyczą, którzy mają bardzo wyraźne poglądy, którzy dominują dyskusję, kiedy mamy spotkania, konsultacje, kiedy gdzieś tam jest właśnie jakiś spacer w dzielnicy. Pani prezydent też często się spotyka z mieszkańcami przy konkretnych przypadkach i po prostu się boją zabrać głos.
Sylwia Beflej.
To jest wątek, który absolutnie wszystkich nas dotyczy i rzeczywiście potwierdzam, że jakby dobór narzędzia, ale też często współpraca, tak jak tutaj Justyna powiedziała, współpraca też z różnymi organizacjami, które też jakby w swojej specjalizacji właśnie zajmują się partycypacją i tak dalej. Czasami dobrze jest dobrać partnera zewnętrznego, mm-hmm, żeby to nie urząd tylko tak był twarzą danego procesu, dlatego że czy nawet jakby, może nie mediatora, ale pewnego facilitatora, który jakby troszeczkę od innej strony to pokaże. Inaczej z mieszkańcami porozmawiać, więc warto też szukać partnerów zewnętrznych, ale też, co przede wszystkim wydaje mi się ważne już potem tutaj na tym naszym gruncie lokalnym, to tutaj też już wybrzmiało, szukanie partnerów, żeby jakby właśnie wesprzeć tych mieszkańców, którzy może na co dzień nie przyjdą na te konsultacje, to też szukać lokalnych partnerów. Rad dzielnic, organizacji pozarządowych, domów sąsiedzkich, klubów seniora, to co tutaj właśnie też Justyna powiedziała. My musimy jakby liczyć na tą sąsiedzkość i na to, że właśnie oni będą tymi ambasadorami danego procesu. Tak? To jest trudne, bo też nie wszędzie mamy takich lokalnych przedstawicieli i nie zawsze do każdego procesu są zainteresowani, ale trzeba szukać i współpracować, bo jakby my tutaj dobrze wiemy, wszyscy siedzący przy tym stole, że ta rozmowa i współpraca jest ważna. Ona potem jest przekładana na tą wielką machinę miast, różnych wyzwań i tak dalej, no ale my musimy się starać i jakby działać, żeby tutaj gdzieś ten głos mieszkańców właśnie był jak najbardziej usłyszany.
Bata, tak.
To ja jeszcze tak krótko uzupełnię, że właśnie jeśli chodzi o taką operacjonalizację tych spotkań z mieszkańcami, w ogóle udziału deliberacji, też jest bardzo ważne, jeżeli zadajemy mieszkańcom pytanie, musimy ich wyposażyć w wiedzę, dlaczego ich zadajemy to pytanie, czego dotyczy temat, czego dotyczy sprawa, jaki jest kontekst prawny danej sytuacji, bo to też porządkuje trochę dyskusję, to też wprowadza od razu trochę inny poziom, czyli nie tylko słuchajcie, co myślicie o tym, tylko jest taka sytuacja, wchodzi nowe prawo, możemy zrobić nowe rozwiązanie, możemy inaczej podjąć decyzję na jakiś temat. U nas jest tak, jak jest teraz. Myślimy o zmianie. Co wy o tym myślicie? I od razu to zresztą na początku mówiła Justyna, że to od razu uruchamia zupełnie inny rodzaj myślenia. Od razu nie jestem za, jestem przeciw, tylko no ja myślę, że można by było zrobić tak.
Ktoś chce wysłuchać mój głos.
Tak, dokładnie. Mhm.
Elżbieta Strzelczyk.
Tak, ja myślę, że jeżeli chodzi o branie pod uwagę głosu mieszkańców, to tak naprawdę widać efekty po tym, jaka ilość ludzi na przykład bierze udział chociażby w wyborach na przykład u nas do rad dzielnic.
Bo to jest łapanka i...
Tak. I to jest tak, że ludzie nie idą do tych wyborów, dlatego że nie widzą po prostu sensu i skutków działań rad dzielnic. W ogóle często nie wiedzą, że w ogóle coś takiego istnieje, tak. Ale nawet jak wiedzą, to nie widzą w ogóle tego, co takiego mogą te rady dzielnic. I tutaj na przykład mi się wydaje, że właśnie dlatego ta partycypacja ludzi spada w tych wyborach, właśnie dlatego, że rady dzielnic też same nie widzą skutków swoich działań. Tak jak ja powiedziałam wcześniej o naszej akurat Radzie Dzielnicy, ale w ogóle o Gdańsku. Natomiast dla mnie takim bardzo dużym egzaminem tego, czy miasto rzeczywiście uwzględnia głos mieszkańców, to będzie na przykład plan ogólny Gdańska. Dlaczego? Dlatego, że na przykład były w ubiegłym roku bardzo szeroko zakrojone konsultacje planu ogólnego. I teraz tak, akurat wydaje mi się, że dosyć dużo ludzi rzeczywiście wzięło udział w konsultacjach, bo założyli, że będą mieli jakiś wpływ na to, co, jak będzie wyglądał ogólnie Gdańsk. I wiemy, że bardzo dużo uwag wpłynęło do biura i zobaczymy, jakie uwagi zostaną uwzględnione i z tego wyniknie według mnie, to znaczy skutek będzie taki, że zobaczymy, czy rzeczywiście ludzie będą uważali, że mają wpływ na to, jak miasto bierze pod uwagę ich głos.
Ja tylko powiem, że Reda jest na świeżo po właśnie uchwaleniu planu ogólnego i to jest bardzo trudny proces i dziękuję wszystkim radnym, mieszkańcom, przedsiębiorcom i władzom miasta, że udało się do tego uchwalenia doprowadzić.
I Sylwia Betlej?
Tylko kończąc, bo rzeczywiście jakby ja nie jestem w Biurze Rozwoju Gdańska, ale trochę gdzieś brałam udział w różnych spotkaniach. Przede wszystkim ten proces jest o tyle trudny, że on ma bardzo dużo tych różnych, tak to się mówi, interesariuszy, czyli stron, które również muszą dać opinię, począwszy od przepisów tutaj, o których mówiła właśnie koleżanka, to poprzez różne właśnie dodatkowe jeszcze opinie i jakby znaleźć ten środek, to jest największe wyzwanie, bo głos mieszkańców jest jednym z elementów, pewnie jednym z ważniejszych, bo to dla nas, dla mieszkańców, ja też jestem mieszkanką, dla nas ten plan potem będzie jakby jakąś wytyczną do tego rozwoju miasta, ale zapewne nie jest możliwe znalezienie takiego rozwiązania, które by satysfakcjonowało wszystkich.
I też chyba ważne, żeby ludzie, mieszkańcy mieli informacje o tych konsultacjach, że się gdzieś odbywają. My oczywiście też staramy się o tym na bieżąco informować. Musimy kończyć, ale temat ważny i na pewno jeszcze do niego wrócimy. Bardzo dziękuję. Sylwia Betlej, dyrektor Biura do Spraw Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami Urzędu Miasta Gdańska.
Dziękuję bardzo.
Justyna Mazur-Dziadkiewicz, główny specjalista do spraw komunikacji zewnętrznej w Urzędzie Miasta Redy i Radna Wejherowa. Beata Nawrocka, pełnomocniczka prezydentki Sopotu do spraw kontaktów z rządem i samorządem.
Dziękuję bardzo.
I Elżbieta Strzelczyk, przewodnicząca zarządu dzielnicy Letnica w Gdańsku.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Strefa samorządowa.